Siostry, bracia, Pan Jezus dzisiaj do Kościoła i do nas o miłości i przykazaniach. Człowiek XXI wieku wydaje się te rzeczy rozdzielać. Albo miłość, albo zasady. No tak, człowiek XXI wieku miłością nazywa to, tamto, o wam, to również, a to już przestało być miłością i w miejsce tego wejdzie ta następna. Także my dzisiaj z wyborami miłości, pieśniami o miłości, filmami o miłości nie mamy kłopotu, tylko mamy kłopot z miłością. Więc trzeba, żebyśmy umieli tak jak Pan Jezus dzisiaj przypomnieć sobie, umocnić w sobie to przekonanie, że miłość i przykazania się nie wykluczają. Że miłość oparta jest o zasady. Można powiedzieć, jaki to wstyd dla ludzkości, dla nas, że najważniejszym przykazaniem, przykazaniem, w którym zawierają się wszystkie przepisy starego prawa, to już nie wchodząc w tą kazuistykę prawa mojżeszowego, wszystko się zawiera w jednym, najważniejszym, zawstydzającym ludzkość. Będziesz miłował. Czy Pan Bóg nas do miłości przynagla, uruchamia? Oczywiście można powiedzieć, wszyscy ludzie pragną kochać, tak? Po co to przykazanie? Ukierunkować miłość, uzdolnić do miłości, pokazać, czym jest miłość prawdziwa. Z jednej strony Pan Jezus na początku mówi, jeśli mnie miłujecie, zachowacie moje przykazania? Jakby ona jest punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle naukę Jezusa traktować serio? A podsumowuje odwrotnością. Kto ma, zna, przechowuje moje przykazania i je zachowuje, ten mnie miłuje. To się wszystko scala w jedno. I to, myślę, jest taka pierwsza, bardzo ważna myśl, umacniająca tą naszą drogę wiary, umacniająca to, co robimy w naszym życiu jako uczniowie Jezusa. Miłość najważniejsza, oparta na spełnianiu Jego wskazań. Ale może być tak, siostry, bracia, że czujemy się w tym wszystkim też nieporadni, że mamy takie doświadczenia, spotkania. Może i na nas samych powstały już takie zranienia. Że nie potrafimy, nie dajemy rady, że człowiek zawodzi. I wtedy, siostry, bracia, ważne jest to, co między tym pierwszym a tym ostatnim zdaniem Pana Jezusa jest w środku. Czyli prawda o tym, że Bóg jest obecny przy nas jako Duch Święty. Że przychodzi jako paraklet. Myśmy się przyzwyczaili przez wiele lat do tłumaczenia, że to było pocieszyciel. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus mówi, Ojciec innego parakleta da wam. Innego to znaczy ten jeden, Jezus Chrystus, za chwilę idzie na śmierć, do zmartwychwstania i do chwały, a stąpi Bóg, Duch Święty. Nie zostawię was sierotami. To jest nieustanna troska Pana Boga o to, żeby nas wspierać. Jeśli byśmy sami mogli się zbawić, jeśli by sprawa drogi do zbawienia była taka naturalna, tak żebyśmy się zachwycili Jezusem i to nam tak samo po prostu idzie, to nie trzeba by było tyle troski ze strony Pana Boga, tyle przejawów Jego miłości, tego pochylania się nad nami. Duch Święty, Bóg, Duch Święty przychodzi, aby z nami był na zawsze. Kiedy tylko zechcemy, kiedy tylko westchniemy. No więc to jest ten inny. Ten, który stąpił na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i tak trwa. A paraklet? A paraklet dlatego Kościół wrócił do tej takiej parafrazy greckiego słowa, które tam występuje w tekście świętego Jana, że pocieszyciel to za mało. Poza tym w naszych czasach, co to znaczy pociecha i co to znaczy pocieszyciel, to pewnie też można się spierać. Słowo paraklet ma wiele znaczeń i o trzech wspomnę. Pierwszy to jest obrońca, taki, który wzywany przychodzi, żeby stanąć w obronie, żeby wesprzeć. I nie prawniczymi sztuczkami, nie umiejętnością szukania kazusów, tylko przychodzi ze swoją mocą. To jest raczej patron. Ktoś, kto ma władzę, jest potężny, przychodzi, staje, jak już stoi obok. No to wiadomo, że skoro on stoi po mojej stronie, to niech pierzchają przeciwnicy. To jest Bóg, Duch Święty. Jest tym, który pociesza, to znaczy wskazuje prawdę, wskazuje to, co jest faktycznie wartością, rzeczywistością, to, co nie przeminie. Pokazuje nam, że tylko oczy wiary, właśnie natchnione przez Ducha Świętego, potrafią widzieć odwróconą perspektywę. Maksymilian Kolbe został zamieniony na popiół i tak zwyciężył. Znaczy, przegrali jego przeciwnicy. To jest Duch Święty, który mówi, w tym jest nadzieja, w tym jest zwycięstwo. W tym się dokonało tylko naśladowanie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale On przychodzi też, żeby nas, siostry, bracia, obronić przed oskarżycielem. Obronić i równocześnie pocieszyć. Oskarżyciel to jest szatan, który zawsze mówi, jesteś nic, jesteś zero, nic nie jesteś wart, nie potrafisz, znowu upadłeś, przegrasz, to nie ma sensu. Bardzo to jest przykre, że czasami gębą tego szatana stają się najbliżsi człowieka, domownicy. Tak też bywa. Pamiętajmy, że to jest zawsze głos demona. Upokarzanie, pokazanie właśnie nihilizmu, nicości, bezwartościowości. Pan Bóg zawsze buduje i wmawia w nas, przypomina nam o naszej godności, o naszej nieprzyjemności, o tej wielkości, która nawet jeśli się gdzieś tam pod mostem w kloszardzie jeszcze nie zrealizowała, to ona jest dla Niego możliwością. Bo mamy ludzi upadłych, ale Pan Bóg ich tak nie traktuje. Pan Bóg widzi cały czas, może on ma jeden talent, niech go pomnoży, żeby miał dwa. Nie musi mieć 25. Niech na drugi jeszcze pomnoży. Może gdzieś tam spod tego mostu się mu uda coś dobrego zrobić. Dobro wydobywa. To jest Duch Święty, który prawdziwie pociesza, dlatego że pokazuje to, co jest prawdziwą wartością. I jest, siostry bracia, też to słowo oznacza rzecznika. To znaczy kogoś, kto umie się lepiej wysłowić niż ja. I pamiętamy, że Duch Święty uzupełnia w nas modlitwy, których nie potrafimy wyrazić. Przedziwna formuła. Pan Bóg się modli sam do siebie zamiast mnie. Czy tak? Uświęca te moje nieporadności. Nie? To bylem ja tylko się starał. To już Duch Święty to wszystko uzupełni. Tam wszystko tak wypowie, jak wypowiedzieć potrzeba. Jak rzecznik po prostu. Jest moim rzecznikiem. Może tyle. Te trzy znaczenia słowa paraklet niech zostaną, żeby nie mnożyć się, siostry bracia, więcej, bo chciałem jeszcze, żebyśmy wrócili na chwilę do Samarii. Nas to prawdopodobnie w większości nie szokuje, że Filip przybył do miasta Samarii. Siostry bracia, do heretyków. I to takich heretyków też pewnych swego. Pamiętacie jeszcze tą początkową dumę Samarytanki, kiedy rozmawiała z Jezusem przy studni? Oni wiedzieli inaczej, wierzyli inaczej, byli pewni swego. Filip idzie im głosić Jezusa, który tam chodził niedawno. Jezus przechodził przez Samarię. Jeszcze parę miesięcy temu tam kroczył. Ale nie przyszedł tam do nich zmartwychwstały. Posłał Filipa, żeby powiedział, Jezus, ten, którego znacie być może, o, z tobą rozmawiał przy studni. On został zabity i zmartwychwstał. O zabiciu już się słyszeli, bo to wszyscy słyszeli, ale o zmartwychwstaniu już tylko niektórzy. Jako plotki, więc to nie jest plotka. Zmartwychwstał. Filip idzie do Samarii, głosi im Chrystusa. I się zobaczcie, ten początek, ten pierwszy akapit w tekście jest taki bardzo nośny, taki medialny. Dziennikarze by się zlecieli, z komórkami ludzie, kamery, ile się dzieje. Z wielu upętanych wychodzą duchy nieczyste z donośnym krzykiem. To jest medialne, nie? Potem sparaliżowany, leży, nagle wstaje, idzie do domu. Chromy, nie mógł chodzić, nagle zaczyna. Ale się dzieje. Dlatego słuchają Filipa, że widzą znaki, które czynił. I wielka radość zapanowała w tym mieście. To piękne. Ale siostro, bracia, jak słuchamy uważnie Pana Boga, to On nam mówi, że to wszystko nic. Tu jest nawet takie słowo, którego Kościół nigdy by nie użył na jakąkolwiek formę opisu Chrztu Świętego. Mianowicie jest napisane, oni byli jedynie ochrzczeni. w imię Pana Jezusa. No, siostry, bracia, najważniejszy sakrament, brama wszystkich innych, ten sakrament, który nas czyni zbawionymi, on jest nazwany słowem, że oni byli jedynie ochrzczeni. Znaczy, o co chodzi? Święty Łukaszu, Duchu Święty, który ten tekst natchnąłeś. O co chodzi? No właśnie o to, co jest w drugim akapicie. Że jak człowiek jest jedynie ochrzczony, to może być ochrzczony sam, nie? Przyszedł do chrztu, przygotował się, ochrzcił, poszedł w Bieszczady, przeżył tam w pustelni całe swoje życie i poszedł do nieba. Też pięknie. Ale to nie jest pełnia życia chrześcijańskiego. Pełnią życia chrześcijańskiego jest to, po co tam poszedł Piotr z Janem. Kiedy się apostołowie dowiedzieli, że heretycy przyjęli prawdę o Jezusowym zmartwychwstaniu, posłali tam dwóch apostołów, mówiąc dzisiejszym językiem biskupów, aby włożyli na nich ręce, przekazując im Ducha Świętego. Sakrament bierzmowania. To dopiero właśnie z Duchem Świętym zaczyna się sprawa. Entuzjazm, misyjność, głoszenie, rozszerzanie. Nikt nie może zostać bez wieści o tym, że Jezus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Nikt nie powinien żyć na ziemi bez wiadomości, bez wiedzy, że Chrystus zmartwychwstał. Do tego potrzebna jest siła Ducha Świętego. Jego ten zdolność poruszania, entuzjazm. No i wypadałoby, siostry, bracia, zakończyć tym, jak traktowany jest sakrament bierzmowania dzisiaj w Kościele. Ale to jest taka rzeczywistość, o której w szóstą niedzielę wielkanocną przykro by było mówić. Można się rozglądnąć po Kościele i pomyśleć, mniej więcej taka proporcja jest od rana i od paru tygodni. No więc tego wątku nie będę rozwijał, chcę tylko powiedzieć, módlmy się za tych, którzy bierzmowanie przyjęli 2 lata temu i 4 lata temu i 6 lat temu, jeszcze gdzieś po drodze, już nie wiem, jak to w tych odstępach czasowych bywało, mniej więcej co 2 lata. Za tych wszystkich, którzy wcześniej przyjęli, też się módlcie, ale ja szczególnie się troszczę o tych, których tu widuję, ale tylko w nielicznej części. Duch Święty pobudza, ożywia. Przed nami samymi nas obroni. Broni w nas wiary, uzupełnia w nas modlitwy. Przygotowujemy się kolejny raz do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Uświadomienia sobie przez Kościół, że nie sami jesteśmy na drodze wiary. Że Jezus nam wierze przewodzi, cały czas kroczy przed nami, a jest też obecny wśród nas darem Ducha Świętego. Amen.